Кому слово нужно? Через Туда Бог вливать на нас или соблюдение? В школе часами некоторые учат się, wychodzą, chcą coś zaliczyć i zapomnieć, a my odwrotnie. Bóg chce od innego nastawienia naszych serc. Abyśmy wzięli to słowo, które rozważamy tutaj, czy tam w domu, Bożym pragnieniem, czy też Bożą troską, Bożą zachętą jest, pamiętam, abyśmy wycisnęli jak cytrynę, używając takiej przenośni, abyśmy jak najwięcej wzięli z tego słowa do swojego życia. Wiecie, o to Bogu chodzi. Pamiętajcie, wielokrotnie Bóg mi zachęca i mówi, jak to jest ważne. Jakub napisał, nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie, ale bądźcie wykonawcami słowa. Ten fragment wyraża tą troskę o to, żebyśmy umieli brać tego słowa. Wiecie, Izraelici, którzy wyszli z Egiptu, nie weszli do Kanaanu, za wyjątkiem dwóch. Pamiętacie przyczynę? Bo nie wycisnęli tego słowa jak cytryny. Bo nie powiązali swojego życia z tym, co było im powiedziane. I to jest problem. I to jest problem. Wiecie, moglibyśmy mieć najwspanialszych kaznodziei. A największym był Pan Jezus Chrystus, który chodził po tej ziemi. I pomimo Jego zwiastowania wielu ludzi nie powiązało swojego życia z Jego słowem. Zbudowali swój dom na piasku. I Pan Jezus troszczył się o to. I nastawia serca swoich słuchaczy, żebyśmy byli takimi, którzy budują swój dom na skałę. Żebyśmy kopali w tym słowie. Kopali. Tak długo, aż poczujemy, że już opieramy się na nim. Że stoimy twardo na nim. Jeśli nie, to co Pan do nas mówi, to drogie i największe obietnice, jakie są możliwe do tego, żeby człowiek mógł usłyszeć, przejdą obok nas. Czy tego chcesz? Bóg ciebie nie zmusi. Wiecie, że Biblia mówi, że wiele rzeczy, które musimy zrobić. Mówi na przykład, musisz się na nowo narodzić. Ale czy wiecie, że Biblia nigdzie nie mówi, że musisz być w niebie? Biblia nigdzie nie mówi, że nie ma takiego przykazania, nakazu. Bóg nigdy nie powiedział, że ty albo ja musimy być w niebie. To znaczy, że nie musimy być w niebie. Bóg nie nakazał czegoś takiego. Bóg pragnie. Bóg chce. Bóg gotowy jest poświęcić, żebyś siebie, żebyśmy w niebie byli. Ale jeżeli człowiek powie, ale mi tak średnio na tym zależy, to co Pan może zrobić? Jeżeli Bóg by nas wziął do nieba wtedy, kiedy nam średnio na tym zależy, żeby spędzać wieczność z Nim, to moglibyśmy mieć do Niego pretensje. Jakim prawem to zrobiłeś? Przecież wiesz, że ja mi na tym tak bardzo zależało. Dlaczego złamałeś moją wolę? Nie jesteś sprawiedliwy Bogiem w ogóle, dlatego, że zrobiłeś to wbrew mojej woli. Bóg nie może tego zrobić. Bóg jest gotowy wiele zrobić. Wiecie, Słowo Boże zachęca nas, kiedy czytamy, chcę nastawić nasze serca, żebyśmy wiedzieli, że to Słowo, które Bóg nam dał. Pamiętacie, czasami wspominaliśmy w Starym Testamencie, kiedy było przykazanie i była motywacja. I czytajcie też tak Biblię. I znajdźcie motywację dla siebie. Czytajcie, jak często Bóg mówi, jak często nas chce zmotywować, aby nastawić nasze serca właśnie do swojego Słowa. Abyśmy chcieli wycisnąć to Słowo, powiązać ze swoim życiem. Zobaczyć, czy ja na nim buduję, czy buduję na tym świecie, który jest obok mnie. Bo tak to się rozstrzyga. Albo będziemy budować na Bożym Słowie, albo będziemy budować na Słowie, które przekazuje nam świat. I musimy się decydować. Na tym to polega. Tak jak Słowo Boże mówi, gdyż bój to czyny, bo położyliśmy nadzieję Bogu żywym. Codziennie w to czym taki bój. Żywy człowiek, żywy chrześcijanin, też ten bój w swoich decyzjach decyduje, że będę opierał się na Bożym Słowie, czy też będę opierał się na Słowie, które przesyła do nich świat poprzez tysiące różnych sposobów. Na czym będziemy budować? Wiecie, decyzja, ostatnio gdzieś przeczytałem, że słowo decyzja pochodzi od słowa odciąć, zrobić nacięcie, odciąć. I kiedy decydujesz się na coś, to odcinasz się od czegoś innego. A jeśli nie odcinasz się od czegoś innego, to znaczy, że nie zdecydowałeś. I Pan Jezus często, kiedy wzywał, kiedy mówił, to możemy zauważyć, że Jego nauczanie wymagało takiego odcinania się od tego, co nie pasuje do Jego nauczania. Widzicie to? Widzicie, że nie można połączyć kroczenia drogą wąską i szeroką? Gdybyście stanęli na placu zwycięstwa i chcieli pójść w stronę bramy kamiennej albo bramy wysokiej, wysoka przy lądzie, to sądu i kamienna są koło jedynki. To one idą w dwóch kierunkach. I albo wybierzesz jeden kierunek, albo drugi kierunek. Nie można pójść do dwóch bram naraz. Tak samo jest z niebem i ciekło. I my musimy się odcinać. Nie idę tą drogą, bo wiem, widzę, że ona nie prowadzi mnie do tego celu, który chciałbym się znaleźć. I to od ciebie i ode mnie wymaga ciągle tych decyzji. I wiecie co? Możemy mieć dzisiaj tu fajne nabożeństwo, ale to nie o to do końca chodzi, żebyśmy się dobrze nawet poczuli, czy żebyśmy było sympatycznie. Tu chodzi o to nam, żebyśmy nawzajem się posilili w tym, żeby podejmować właściwe decyzje. Po to tu jesteśmy. No może nie wiem, że tak górnolotnie. Ale po to, żebyśmy pomogli sobie nawzajem. Odcinać się od tego, co nie prowadzi do niego. Po to mamy też to nabożeństwo, bo stawka jest bardzo duża, jest poważna. I zwracajcie uwagę na te wszystkie zachęty, o których Boże Słowo mówi. Jedno z takich zachęt jest powiedziane, na przykład Pan Jezus mówi tak, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. To jest przykazanie. Ale potem jest szybko zachęta, motywacja. A wszystko inne będzie wam dodane. Co Pan Jezus powiedział? Idź za moim słowem, a skorzystasz na tym. Proste. I teraz jest kwestia autorytetu. Jeżeli ufamy Chrystusowi, to to nabiera dla nas znaczenia. Jeśli mu nie ufamy, to to nie ma zbyt wielkiego dla nas znaczenia. Tak? Ale zwróćcie uwagę, jak wiele zachęt jest w Bożym Słowie. Czytajcie tak Boże Słowo. I patrzcie, jak Bóg nas próbuje motywować swoimi prawdziwymi obietnicami. Chcę, żebyście widzieli Boże obietnice. Bożą motywację, którą Bóg stawia. Patrzcie na to. Bóg chce, żebyśmy to widzieli. Jak wiele daje nam motywację. I za chwilę też przyjrzymy się. Ale to, do czego, to, z czym chciałbym się podzielić, chciałbym, żebyśmy przez chwilę tak trochę spróbowali zobaczyć święte Bożego Słowa. Na taką dwoistość życia człowieka. Kiedy spojrzymy na Boga, to zobaczymy taką ciekawą sytuację, ciekawy go przejaw. Bóg, który jest niewidzialny, gdzie jest napisane często Boga, nikt nigdy nie widział. Bóg, który stworzył wszystko, na początku było Słowo, On zamanifestował się w ciele. On stał się widzialny. I wiecie, kiedy Pan Jezus chodził, kiedy stał się widzialny, jest napisane, ujrzeliśmy Jego chwałę. Chwałę, którą ma od Ojca. Pan Jezus, kiedy chodził jako widzialny, w pewnym momencie zadał takie pytanie. Kto z was może dowieść mi grzechu? Pamiętacie? Powiedział, kto z was może dowieść mi grzechu? Kiedy przeżył, kiedy zbliżał się pod koniec swojego życia, stawiał takie pytanie. Kto z was może dowieść mi grzechu? Wiecie, co Pan Jezus w tym momencie zrobił? Pan Jezus powiedział coś takiego. Zobaczcie, że to, że niewidzialny Bóg, to kim jest niewidzialny Bóg? Tak samo wygląda, jak kiedy jest widzialny, tak samo, kiedy jest niewidzialny. Tak samo jest bez grzechu. Rozumiecie? On pokazał tą integralność swoją. Że kiedy nikt go nie widzi, mogliśmy powiedzieć, no, Bóg czytamy, że jest taki, taki, ale my go nie widzimy, z jaką możemy mieć pewność. I Pan Jezus pokazał, jak jest integralny. Pokazał, że tam, kiedy go nie widzimy do końca, on jest bez grzechu, nie ma w nim żadnego zaćmienia. I kiedy go widzimy, też nie ma w nim grzechu. I Pan Jezus dlatego śmiało powiedział, kto z was może dowieść mi grzechu? Pokażcie mi grzech. Ja spojrzałem i ja powiedział, pokażcie mi mój grzech. I każdy z nas powiedział, pokażcie mi mój grzech. Zadam wam pytanie. Dziwne pytanie. Kiedy Pan Jezus mówił, kto z was może dowieść mi grzechu, mówił to do swoich przeciwników. Kto z was wynająłby swoich przeciwników, żeby znaleźli w tobie grzech? Mielibyście odwagę. Pan Jezus miał odwagę. Kto wynająłby najlepszych detektywów, żeby znalazł twój grzech? Pan Jezus miał odwagę tak znaleźć. Ale to, na co chcę zwrócić uwagę dzisiaj, to na to, kim jesteśmy wewnątrz, a kim jesteśmy na zewnątrz. Kim jesteś wewnątrz, a kim jesteś na zewnątrz. Nasz Bóg jest taki sam wewnątrz i na zewnątrz. Swoim moralnym postępowaniu, w swoim takim duchowym charakterze, w swojej strukturze jest taki sam. Chociaż przejawiał się w ciele, bo odmienno tego, który jest duchowy, który jest duchem. I chciałbym, żebyśmy przeczytali kilka fragmentów. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 7 rozdział. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział. 7 rozdział. I spróbujmy przez moment tak spojrzeć na swoje życie. Kim jestem wewnątrz, kim jestem na zewnątrz. Przeczytamy fragment, który mówi o tym, że możliwe są tu pewne rozbieżności, ale nie są dobre. 7 rozdział. Pan Jezus kiedyś powiedział tak. Kiedy skończył swoje kazanie na górze. Mówi też o tym, że jego nauczanie będą podejmowane próby, starania o to, żeby sfałszować jego nauczanie. I powiedział to do nas, żebyśmy się strzegli. Powiedział, że będą takie zakusy na jego nauczanie, żeby to sfałszować i żeby za tym właśnie poszli inni ludzie. I Pan Jezus mówił, tak będzie. Macie o tym wiedzieć. Nie wszyscy, którzy będą mówić o Chrystusie, będą mieli dobre intencje wewnątrz. Choć na zewnątrz tak może się wydawać. I Pan Jezus powiedział tak, strzeżcie się. Ja powiem wam też, strzeżcie się. Wiecie dlaczego? Bo jeśli nie będziesz się strzec, to cię zjedzą jak lwy. Rozumiesz? Jeżeli pójdziesz za fałszem, to staniesz, stracisz, zostaniesz okradziony, tak jak Ewa poszła za fałszem i straciła najpiękniejszy dom na świecie. Najpiękniejszy, najwspaniałego męża. Wspaniałą rodzinę, relacje. Wspaniałą relację z Bogiem. Wszystko to straciła. Dlatego, że się nie strzegła. A powinna była się strzec. Tak jak poczułem Boże Słowo. Jeśli nie będziemy się strzec, Pan Jezus mówił, to się nie zmieniło od początku. Ten sam, który przyszedł do Ewy, żeby ją okraść, przyjdzie również, będzie przychodził dzisiaj. W postaci różnych też ludzi. Dlatego Słowo Boże mówi, strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym. Przychodzą w odzieniu owczym. Ten obraz był w Izraelu bardzo taki znany, kiedy mówiono o owcach, o ilustracjach dotyczących owiec. Dlatego, że wypasano tam wiele owiec. I kiedy mówi, przyjdą do nas w imieniu owcy będą wyglądały jak owce, jak wszyscy inni. Ale Pan Jezus teraz mówi, ale to będzie tylko zewnętrzny wygląd. Wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Czy widzicie, że są możliwe rozbieżności? Na zewnątrz można wyglądać jak Boże owca. Ale wewnątrz można wyglądać zupełnie inaczej, jak Boży przeciwnik. I pytanie. Jak to rozpoznać? Skąd wiedzieć, czy ktoś jest owcą, czy jest wilkiem? Jak ktoś wygląda wewnątrz, jak wygląda na zewnątrz? Jak to rozpoznać? Panie Jezusowi zależało, żebyśmy byli takimi ludźmi, którzy będą potrafili rozpoznawać te rzeczy. Wiecie, po co rozpoznać? Pan Jezus mówi, rozpoznacie ich w konsekwencjach ich postępowania. Patrzcie na konsekwencje ich postępowania, na konsekwencje ich decyzji. Mówi, po owocach ich poznacie. Zauważcie jeszcze raz. Pan Jezus nie mówi, po ich wyglądzie ich poznacie. Po ich zaprezentowaniu się ich poznacie. Po tym nie. Po tym możecie ich nie poznać. Świetnie mogą wyglądać, lepiej na chrześcijanina niż 10 innych pobożnych ludzi. To oni mogą jeszcze lepiej wyglądać jako chrześcijanie. Ale Pan Jezus mówi, po tym możecie nie rozpoznać. Ale dam wam pewną miarę, jak rozpoznać i co jest ważne. W owocach ich poznać, czyli po konsekwencjach ich postępowania. O jakich owocach tu mowa? Pan Jezus kiedyś powiedział, modlił się o to i mówił, przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały. O owocach, o które chodzi Pan Jezus Chrystusowi. O to, czego On oczekuje od wierzącego człowieka. O to, co On chciałby widzieć w naszym życiu. I na to mam patrzeć. Do swojego też życia. Panie, czy ja na zewnątrz wyglądam inaczej? A wewnątrz wyglądam inaczej. Na zewnątrz wyglądam lepiej, a wewnątrz wyglądam dużo gorzej. I Pan Jezus nam mówi, jeżeli chcesz zobaczyć, jak wyglądasz, popatrz na konsekwencje swoich czynów, popatrz na swoje owoce. Czy one wynikają z ufności w różnych sytuacjach? Czy wynikają z tego, że poszedłeś za pożądliwościami swojej serca? Jakie są Twoje owoce? Jakie są moje owoce? Owoce w naszej rodzinie. Owoce w naszej pracy. Owoce wśród sąsiadów. Owoce wśród znajomych. Czy Pan Jezus powie, o takie owoce w waszej rodzinie. O to mi chodzi. To jest świadectwo, że jesteś owcem. Jeżeli Pan Jezus może powiedzieć, o takie owoce mi chodzi. Inni mówią, jestem zbudowany. Zachęciłeś mnie do życia. Tym, jak się zachowałeś, co powiedziałeś. Kiedy popatrzyłem na Twój przykład, kiedy dowiedziałem się o Tobie takiej rzeczy, znów zachciałem za Chrystusa znosić niewygodę cierpienia. Tak a propos, siostra Danuta też przekazuje nam z więzienia, przekazuje nam pozdrowienie. Też z Panem prosiła, żeby się o nią modlili. Powiem Wam też, ostatnio, kiedy raz w miesiącu mają nabożeństwo, mają spotkanie, 10 osób zaprowadziło na to nabożeństwo w ubiegłym tygodniu. Czy Pan Jezus powie, o takie owoce mi chodzi? Ja myślę, że tak. Płakali na koniec. Ktoś wysłał magnetofon, puścił do jego pieśń, dotykał się serc, modlili się i płakali. A więc Pan Jezus chce, żebyśmy wydawali pewne owoce. Możemy poznać innych i możemy poznać samych siebie. Pan Jezus mówi to bardzo mocno. Mówi tak. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Nie da się tak oszukać. Tak każde dobre drzewo wydaje jakie owoce? Dobre. Słuchajcie, to w pierwszej klasie możemy nauczyć takiej lekcji. Dadzą radę to zrozumieć. Dobre drzewo wydaje dobre owoce. Chwała Bogu, że mam takiego nauczyciela, który tak prosto potrafił mówić. Chwała Bogu. Ale złe drzewo wydaje złe owoce. Też proste. Chcę też podkreślić jedną rzecz, że istnieje zło na tym świecie, ponieważ świat lubi kamuflować się niczym istnieje. Czy wiecie, że zło istnieje na tym świecie? Wiecie, ewolucja jest sprytną diabelską filozofią. Filozofią. Oczywiście, niektóre rzeczy są naukowe w biologicznym takim podejściu, ale wiele rzeczy wynika z pewnej sprytnej filozofii. Pewne rzeczy można tutaj też, w pewnych rzeczach nie stoi nauczanie Biblii z pewnymi odkryciami biologicznymi. Ale nie wiem, czy wiecie, jak bardzo jest to sprytne, jak bardzo jest to niebezpieczne. Bo jeżeli spojrzymy na ewolucję, powiem Wam tak, z drugiej strony, wiecie, czego ewolucja naucza? Powiem, nie odwołując się do biologicznych rzeczy. Ewolucja naucza, że Bóg nie stworzył tego świata. Rozumiecie? Jak bardzo jest to niebezpieczne. Jeżeli teoria ewolucji zakłada, że człowiek wyolował z małpy i tak dalej, zakłada, to równa się temu, że nie ma żadnego grzechu. A ofiara Pana jest na krzyżu. Jest nic nie warta. Rozumiecie? I to jest filozofia, która kształtuje się na świat. Dlatego widzimy tak wiele grzechu, bo ta filozofia przemyciła, że aborcja nie jest żadnym grzechem. Bo to jest tylko kawałek, to jest płód. Rozumiecie? Jak filozofii świata. Bo odrzucili wartości odrzucili to, że istnieje zło, kiedy mogli to zakryć, mogą nauczać złych czynów, bo nie ma określenia zła. To jak gdyby znika. Ale jest problem, bo w takim razie jak to nie ma zła, kiedy przyspiedzone jest zło. I to jest problem. Skąd on się wziął, na jakiej podstawie ocenił, że to jest złe? Jeżeli nie ma Boga. Czy chcecie być pod wpływem, chcecie wyznawać ewolucję i pozwolić, żeby taka filozofia kształtowała wasze życie? Czyli wierzycie, że istnieje zło? Coś wam pokażę.
Czytaliśmy
o tym w środę, ale coś wam pokażę. Nie wiem, czy to będzie widać, ale chciałbym wam to pokazać.
Czy to widzicie? Tam widać w ostatnich krawkach? Przyjrzyjcie się uważnie. Czy widzicie, co tu jest napisane? I też tam lubi się wyrywać przez siebie. Czy istnieje zło na tej karcie? Czy widzicie? Coś wam pokażę. Nie zmieniam karty, nie robię żadnej sztuczki. To jest ta sama karta. Czy idzie zło? Widać?
Ale chcę wam napisać jeszcze jedno słowo. Kiedy mówimy, też wspomnieliśmy o tym w środę. Nie wiem, czy widać tam slajka.
Chcecie być odsadni, że tutaj jest za Chrystusa?
Albo pokażę wam.
Zobaczcie tutaj. Spróbowałem to już wcześniej napisać.
Widzicie, czym się mieści słowo owca? Nasza dosy. Może być w nas, może być takim wiecznym człowiekiem, którym jest zło. Albo może być naśladowcą. Taką owcą Jezusa Chrystusa. Wiecie, co mi uderzyło w tym słowie, w tym zlepku? Na ślad. Owca. Chodź na ślad. Chodź na ślad. Na śladowca. Pan jest przed tam pokazać taką drogę. Nie bądź tylko człowiekiem. Ktoś powie, jestem człowiek. Ja to tylko człowiek. Widzieliście, kim jest człowiek, co w nim jest. Ale wolałbym, żeby w moim imieniu było owca Jezusa Chrystusa. Ale żebym był owcą, to żebyś na ślad owca. I Pan Jezus chce naprawdę, kiedy mówi do nas, żebyśmy byli naśladowcami, kiedy byśmy wydawali dobre owoce, to jest też w stanie to czynić. Ale wspomniałem o owocach. Patrzcie na konsekwencje dzisiaj swoich czynów. Jakie są konsekwencje czynów z Boże też naszego życia? Ile czasu jesteś z Boże? Jakie są konsekwencje? Myślę, mówię teraz w takim pozytywnym dźwięku. Jakie są konsekwencje tego, że jesteś z Boże? A ściśle należy opowiedzieć, jakie są konsekwencje tego, a z Boże też, tego, że Bóg w swojej łasce wziął cię jak tą owcę, którą byłeś rozproszony, zagubiony na swoich drogach. A pasterz poszedł, wziął ciebie i przyprowadził cię do owczarni. Jakie są te konsekwencje? Jakie są owoce tego? Powiem wam, kiedy stawiam wam teraz to pytanie, to jest to pytanie, które ma ograniczony termin ważności. Przyjdzie czas, kiedy już nie będę mógł dostać się te pytania. Jakie są owoce swojego życia z Boga? Jakie są owoce dla Boga, swojej służby z Boga? Za jakiś czas już nikt nie będzie mógł wtedy postawić. Po tym czasie po prostu skończy. Ale dziś możemy się jeszcze nad tym zastanawiać. Kiedy staniemy przed Panem Jezusem. A więc powiem, mówiłem Ci tyle razy, przypominałem Ci o tym. Przecież wiedziałeś, że staniesz przede mną, prawda? Przecież wierzyłeś w to, tak? No właśnie, czy wierzyłeś w to? Czy przygotowywałeś się na to spotkanie? To są ważne pytania. Jeżeli chcemy być naśladowcami, to zaczynamy w to wierzyć. A chcę powiedzieć tak, też naprawdę tego, co Kain powiedział. Znaczy, chrześcijaństwo to jest najpierw coś wewnątrz, a potem dopiero na zewnątrz. I kiedy Pan Jezus dał ten wiersz, że właśnie chcę nie ofiar, ale tej miłości, to tak, właśnie tak. To był ten problem w Starym Testamencie, że było wiele zewnętrznych aktów dla Boga, ale Pan Jezus też cytował w Ferencie Izajasza, mówi, że serce jest daleko ode mnie. Pamiętacie? To, co wewnątrz, jest daleko, ale pięknie swoimi ustami przynoszą mi chwałę. I powiedzcie mi, na ile procent Bóg był zadowolony? Na ile? Na zero. I powiedział, próżnie. Próżnie. I człowiek się oddaje. A próżnie. Mnie to nie interesuje. Rozumiecie? To czym mówimy? Cała Polska mogłaby sama zaśpiewać piękny koncercie dla Boga. Ale jeżeli nie zmieniłaby ta Polska swojego wyglądu zewnętrznego, swoich słów, swojego zachowania, to Bóg powie, jest próżno, mnie to w ogóle nie interesuje, to dla mnie jest zero. Dla mnie jest więcej, jeżeli jedna osoba, jąkając się, pewna siostra w Szczecinie jąkała się przez wiele lat, nie wiem jak teraz, dorosła, jąkała się, ona stawała na możeństwie i zaczynała dziękować Bogu. Wielki szacunek, moje serce, dla mnie zawsze z tego się pojawia. Chciała podziękować swoim Bogu. A więc to, co jest wewnątrz, jest tak ważne. Chrześcijaństwo to najpierw to, co się dzieje w naszym sercu, aby stąd wyszło coś na zewnątrz. Boga nie interesuje to, jeżeli na zewnątrz potrafimy zrobić kilka rzeczy dobrze, tak żeby to wyglądało dobrze. Ale wewnątrz tak naprawdę jesteśmy daleko od Boga. To nie o to chodzi. To nie jest o co. Chrześcijaństwo na tym nie polega. Dlatego chcę powiedzieć tak, w kontekście tego, co mówimy, o tym, co jest też problemem, przeszkodą, że czasami łatwo się zadowolić czymś na zewnątrz, a wewnątrz być daleko, tak jak było w tym zborze, który Pan Jezus powiedział, to z Twoich drzwi kołacze. To mówi do wierzących ludzi. Słyszysz, co Pan Jezus powiedział? No to stoi i kołacze. To znaczyło, że go nie ma wewnątrz nich, spośród innych. On był na zewnątrz, wyproszony jak gdyby. Oni zaczęli tak żyć, nadawalać się tym, co mają, że Pan Jezus był na zewnątrz. Pan Jezus mówił, o to stoi u drzwi kołacze. A oni funkcjonowali jako społeczność, jako kościół i tak dalej. Ale Pan Jezus na szczęście nie poszedł sobie, nie obraził się, ale mówi, jeżeli ktoś otworzy mi drzwi wstąpię do Niego, to podaję motywację. I będziemy mieli dobrą społeczność. Będziemy wyczerzać razem. Ale powiedział warunek. Jeśli ktoś otworzy mi. Wiecie, co otwiera serce? Co otwiera serce dla Chrystusa? Wiara. Jeżeli zaczynamy Mu wierzyć, jeżeli zaczynamy Mu ufać w swoim sercu, naszą duszą, wtedy może zamieszkać przez wiarę w naszych sercach. Jak Paweł się modlił, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Czy dziś tak właśnie jest? Czy twoje życie, twój dom, mój dom, moje serce jest domem dla Chrystusa, gdzie on może sobie mieszkać? Czy tak stoisz w wierze? Czy tak ufasz Jemu? Rozumiecie? Po to mamy Biblię. Wiecie, po co mamy tą księgę? Wiecie, dlaczego ja bym nie mówił? To jest księga, która jest sprzedawana w największej ilości egzemplarzy na świecie od wielu lat. Największa liczba tłumaczeń od wielu lat. Dobrze, byśmy sobie to przypominali. To jest bezcenne. Nic się z nim nie równa. Różne książki padają czasami liczby nagle. Tysiące, może nie wiem, miliony może egzemplarzy, może miliony nie. Ale to trwa rok, dwa, trzy, cztery, pięć. I ta sprzedaż, popyt, maleje. Trzeba następną wymyślić. Od czasu, kiedy Gutenberg wymyślił swój druk, bo chciał wydrukować między innymi Biblię. Kiedy zaczęto drukować, nic się nie równa z ilością sprzedanej Biblii. Nie wiem, jak wygląda z czytelnictwem. Ale wiecie, po co Bóg postarał się o to, żebyśmy mieli tą księgę? Kto z was nie ma Biblii? Kto z nas nie ma Biblii? Ci bracia tam w Pakistanie i tak dalej, oni nie mają, a my mamy. A czasami mamy telewizor zamiast Biblii. Zgadza się? Biblia czegoś uczy, tego też nie uczy. Mój dziadek kiedyś mówił, że to jest już takim złodziejem. A ja powiedziałem, że jest wielkim nauczycielem zła. Oczywiście można powiedzieć, różnie można używać, lepiej i dobrze. Ja się pytam, jak udaje ci się używać? Czy udaje ci się używać tak, żeby on cię uczył czegoś dobrego? Ale wiecie, po co jest dana Biblia? Po to, żebyście mogli poznać teorię o Jezusie Chrystusie. Teorię. Teorię o Bogu. To jest wszystko teoria. Biblia mówi, że całe pismo jest natchnione i pożyteczne do nauki. A to później, ale najpierw aby obdarzyć z mądrością ku poznaniu Jezusa Chrystusa, byśmy mogli mieć przez to poznanie wiary. Ale Biblia jest tą teorią. Ale Bóg chce, żebyśmy poznali tą teorię o Nim, przez które namaszczenie też będzie działać, ale później ta teoria, żebyśmy zaczęli odkrywać, jak działa w moim osobistym życiu. Tak? Jak działa w moim osobistym życiu. Jak, na ile wiążemy ją ze swoim życiem i na ile Bóg zostaje przywiązany przez nas, na ile my się związujemy z Bogiem. Słowo religia pochodzi właśnie od takich słów. Wiązać. To nie zawsze jest negatywne określenie, chociaż jest wypaczone, ale ono wypływa ze słowa wiązać się, przywiązywać się. Ale możemy próbować przywiązywać się przez jakieś zwyczajowe zachowania, a możemy, przez ceremoniały, a możemy próbować przywiązywać się do Boga. Sami musimy się przywiązać do Boga poprzez zobaczenie tego Słowa. I teraz uginania się w posłuszeństwie temu Słowu. Tak przywiązują się do Boga. Tak? Czy chcesz się przywiązać do Boga? Tak właśnie mam się przywiązać do Boga. Możemy powiedzieć, jestem religijny człowiek, tak. Ale nie poprzez jakieś zewnętrzne rzeczy, a sercem daleko, ale wewnętrznie. Jestem przywiązany do Boga. Moje serce, moje decyzje są związane z Bogiem. One są po prostu z nim związane. Czy twoim sercu, twoje decyzje są powiązane z Bogiem? Czy sięgasz na chwilę się do Bożego Słowa? Tak, żeby znaleźć wskazówkę dla swojego życia. Wiesz, to wymaga pokory. Czasami są szybkie informacje. A to trzeba się pochylić. Trzeba spędzić czas. Trzeba pytać Boga i oczekiwać. Ale pamiętajcie, Bóg lubi, kiedy go lub Boże pyta. Bóg chce, bo się stawiają mu pytania. Pytaj się Boga. Czasem Bóg miał pretensje do przywódców w Starym Testamencie, że nie pytali się Boga. Nie pytali się. Podejmowali decyzje i nie pytali się. Ale Bóg chce, żebyśmy go pytali. Tak jest nasz Bóg. I on potrafi odpowiedzieć. Od Pana sprawą człowieka są rozważania serca, mówi Salomon. Ale od Pana pochodzi odpowiedź języka. Zapamiętajcie to. Od Pana będzie pochodziła odpowiedź. Zaczniesz pytać Boga. Może Bóg odpowie za tydzień lub dwa, ale Bóg będzie ci odpowiadał. Bóg jest Bogiem, który potrafi odpowiadać tym, którzy chcą od Niego dostać odpowiedź. Tak jest nasz Bóg. Czy warto się z Nim związać? Warto się z Nim związać. On będzie odpowiadał. Będzie prowadził właściwą stronę. Ale chcę wrócić do tej myśli, dlaczego potrzebujemy mieć Chrystusa. I zobaczcie, kiedy patrzymy do naszego wnętrza i na nasze zewnętrzne życie, kiedy Biblia nas uczy, każdy z was niech patrzy, niech bada własne postępowanie. Każdy z nas niech bada, może nie tyle cudzego, ale niech bada własne postępowanie. Mamy badać je. I tym instrumentem do badania jest Boże Słowo. Wyregulowane przez Ducha Świętego w naszym sercu. Mamy badać własne postępowanie. Patrzcie sobie życie i patrzcie do Bożego Słowa. Kiedyś ktoś czytał Biblię i powiedział, zacząłem czytać i zobaczyłem, że tu jest o mnie. I ja to wam powiem. W tej Biblii jest napisane o tobie. Kiedyś pewien kaznodzieja jechał z synem na ewangelizację i powiedział, będę dziś mówił o tobie. I ten synek uważnie słuchał, to był mały synek, uważnie słuchał. Słuchał uważnie, co jego tata będzie mówił. I na koniec taki trochę zdziwiony, zaskoczony, rozczarowany. Mówi, tata, słuchaj uważnie, nic nie powiedziałeś o mnie dzisiaj. Tata, coś ty z tego. Tyle mówiłem o grzesznikach. Ten chłopiec, który zobaczył. Tak, przecież nie było wszystko o mnie. Biblia mówi o Tobie. Ale mówi też o Chrystusie. Dlaczego potrzebujemy Chrystusa? Kiedy pierwszy Piotr, otwórzmy drugi list Piotra. drugi list Piotra. Dlaczego potrzebujemy Chrystusa? Dzisiaj potrzebujemy. Kiedy wychodzimy z tej kaplicy, dlaczego potrzebujemy Chrystusa? Jedną rzecz chcę przywołać. Co daje poznanie Chrystusa? 2 Piotra 2:20 czytamy tam. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata. Wiecie, dlaczego potrzebujemy Pana Chrystusa? Bo poznanie Go skutkuje, owocuje wyzwoleniem od brudów świata. Taki jest właśnie Chrystus. Bóg chce, żebyśmy takiego Chrystusa znali. Takiego Chrystusa chcesz nam dać, poznać w naszym osobistym życiu. Takiego, który będzie miał taki wpływ na nasze życie, że brudy świata, fałsze świata będą od nas odcinane, będziemy z nich oczyszczani, będziemy z nich wyrywani. To jest Chrystus w akcji. O takim Chrystusie uczy nas Biblia. I nie tylko wtedy, kiedy nawracamy się, kiedy przychodzimy, ale później, kiedy idziemy dalej za Nim. Bóg chce, żebyśmy znali takiego Chrystusa, który będzie nas wyzwalał z brudów świata. One będą się przyczepiać jak do samochodu Marcina Błota, kiedy wraca z lasu, patrzycie i obklejony cały błot. Spróbujcie przejechać przez stoleczne drogi, żeby nie było tam błota. Ale później pojedziemy do takiej myjni samochodowej, wrzucamy parę monet, odpalamy tego karczera, jak nowy. Wyjeżdżam jak nowy. Czyściusieńki, jak. Była pewna moc w tym wszystkim, tak? Była moc tego brudu i moc tej wody. I znać Chrystusa, to doświadczasz takiej oczyszczającej mocy w swoim życiu. To jest znać Chrystusa. I teraz mam pytanie, warto znać Chrystusa? Jeżeli jesteśmy uwikłani, usilnymi w nasze brudy jakieś, potrzask, jak jest to udziale, gdzie szatan zmusza człowieka do pełnienia woli swojej. To nie znamy jeszcze Chrystusa w tym, kim On jest, w tym, kim On do nas jest gotowy przejść. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudu świata. Cały brud świata nie jest w stanie tak zakleić nas i zniszczyć, jeżeli tylko w swoich sercach znamy Jezusa Chrystusa. Spytam Was tak. Wiecie, dla Pana Jezusa, ja odczułam, kiedy czytam Biblię, to są ważne pytania, kiedy stawiają swoim ludziom, za kogo mnie uważacie? Może dzisiaj też takie pytanie wchodzi do... Jaki mnie znasz? Czy znasz tą moją moc? To moc, która uwalnia z brudów świata. To jest Jego cel, to jest Jego pragnienie i to jest Jego moc. To jest Jego dziedzictwo dla tych, którzy są, którzy zaufali, którzy uwierzyli. To jest Jego ich dziedzictwo, czerpanie z Jego mocy. To różni tych, którzy tylko na zewnątrz stają się, wyglądają pobożnie, od tych, którzy wewnątrz są pobożni, związani z Bogiem. Że ci, którzy wewnątrz są przy Bogu, to w ich życiu przepływa moc. Moc do życia oddzielonego, świętego, czystego. Czystego, świętego, oddzielonego dla Boga. W ich życiu przepływa moc. I oni w stanie są żyć inaczej. W ich życiu przepływa moc. A jeśli już na zewnątrz jest tylko pobożny, to tej mocy w nim nie będzie. I czynów też nie będzie tych o tego owocu, który Pan Jezus stworzył. Potrzebujemy mocy. Chrystus ma tę moc. A jest kiedyś mówił, jeżeli ktoś pragnie, przyjdzie do mnie i pije. To mówi o Duchu Świętego, który mnie trzyma, ci, którzy w Niego ujrzeli. Ale później też, kiedy naśladujemy, kiedy podejmujemy decyzję, wtedy to jest coś, co wyzwala nas od brudów świata. I chwała Bogu. Zobaczcie, 20 wiersz mówi, jeżeli odwrócimy się od Chrystusa, dalej mówi, lecz potem znowu wniesie uwikłanie. Jeżeli ktoś odwróci się od Chrystusa, dali się uwikłać brudom świata, dają mu się opanować, to stan ich ostatecznie jest gorszy niż poprzedni. I tu są dwa przysłowia, pokazujące, jak silna jest natura człowieka, To zło, które wam pokazałem przed chwilką, które jest w człowieku, jak jest silne. Zobaczcie, to jest napisane. Ta ilustracja jest mocna. Jest powiedziane, wraca pies do wymiocin swoich. Dlaczego on to robi? Bo taka jest jego natura wewnętrzna. Dlaczego umyta świnia znów się tarza w błocie? Bo taka jest jej natura i ona się jej nie oprze. Tak jest bez mocy Chrystusa. Ale Słowo Boże mówi, że przez poznanie Pana Jezusa Chrystusa wtedy działa ta jego moc w naszym życiu. Kiedy mamy obietnicę, kiedy na nie patrzymy i tak dalej. Dlatego potrzebujemy Chrystusa. Pójdźmy dalej. Chcę powiedzieć taką rzecz. To, może to jest bardzo oczywiste, ale warto to dzisiaj chyba przypominać. Kiedy czytamy o Bożej łasce, to zawsze musimy to przypominać, że Boża łaska to uwolnienie od grzechu, a nie od duszy. Kiedy działa Boża łaska, to daje nam wolność do życia dla Chrystusa. Wolność od grzechu. Wystarczy odrobinę to zmienić. Odrobinę też zrozumieć. I zaczniemy, tak jak Piotr mówi w pewnym miejscu, kiedy niektórzy zaczęli używać łaski jako zasłonę dla swojego zła, dla złych uczynków. Myśleli sobie, no dała łaskę. Bóg tam przebaczył. Tak? Piotr wtedy chciał też, żeby to było rozstrzygnięte w sercach wierzących. Użył takich słów. Powiedział, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła. Lecz jako sługi Boga. Ta łaska uwalnia nas, żebyśmy nie służyli grzechowi, ale służyli Bogu. To jest tak, taka jest łaska. W liście Tytusa jest napisane w ten sposób. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienia dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych porządliwości, na tym doczesnym świecie strzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Taka jest prawdziwa łaska. Albowiem łaska Boża objawiła się, jest zbawienna i naucza nas. Wiecie, co to znaczy nas naucza? To znaczy, że potrzeba trochę czasu, żeby się nauczyć tego, czego oczekuje od nas Boża łaska. Boże standardy. Ale to oznacza również, że w naszych sercach musi być chęć uczenia się od Boga. Czy w twoim sercu jest chęć uczenia się od Boga? Czy masz chęć, żeby się od Niego uczyć? Bóg sam pofatygował się przed osobie Chrystusa, żeby nauczyć nas i pokazać nam, jak mam się zachowywać. Czy ty masz chęć się uczyć? To jest ważne pytanie. Czy nasze oczy wybiegają, jak gdyby z klasy na podwórko, patrzymy, jak koledzy grają w piłkę i tylko tam nas interesuje. Tu nauczyciel uczy, a my patrzymy, co się dzieje tam w świecie, używając tej przysłowiowej piłki. A my patrzymy, co się dzieje w świecie, a nauczyciel naucza. Pokazuje nam przykłady. Pokazuje nam ważność. Pokazuje nam, że nam to będzie przydatne. Uczy nas prowadzić swojego podręcznika. Czy jesteśmy w tym naszym sercu? Czy patrzymy, co się dzieje w świecie? Mówimy, muszę to zobaczyć, muszę to przemyśleć. Muszę się w tym zorientować. No, nie wypada, żebym trochę odbiegał od tego świata. Tu jest powiedziane dalej, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych porządliwości. Mówi, tego mamy się wyrzec. Rozumiecie? Wyrzucić to z naszego wnętrza, tak żeby było to widać w naszym zewnętrznym postępowaniu. Abyśmy się tego wyrzekli. I na tym doczesnym świecie, teraz żyjąc, wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyjemy. 13 wiersz daje nam znowu motywację. Dlaczego? Ktoś powie, ale jakieś takie smutne, tutaj smętny widok, tutaj jakiś jest przedstawiony. 13 wiersz daje pewną motywację dla tych, którzy nie widzą w tym, coś smętnego. 13 wiersz, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Oczekując błogosławionej nadziei, to Boże mówi, żyj ze świadomością oczekiwania. Myśl o tym, co ma przyjść, co ma nadejść. Kiedy świat mówi, żyj doczesną chwilą, nie martw się o jutro, to Słowo Boże mówi, oczekuj na przyjście. Miej serce nastawione, wpatrzone w ten moment, który ma nadejść. Oczekuj błogosławionej nadziei, objawienia chwały wielkiego Boga. On przyjdzie. Oczekuj na Jego przyjście. I dlatego mamy z tym światem się żegnać. Mamy odciąć się od tego i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze na fragment. Jeszcze ten fragment z listu Hebrajczyków. Chciałbym, żebyśmy otworzyli ten list. Otwórzmy do Hebrajczyków. 6 rozdział. List do Hebrajczyków, 6 rozdział. Jeszcze coś prawnie. Zobaczcie, w Starym Testamencie, kiedy Biblia mówi, żebyśmy wyrzekli się pewnych rzeczy, byśmy ich uczyli odcinać. I chrześcijanie ma się to nauczyć. Wiecie, w Starym Testamencie, kiedy czytamy, widzimy, jak często Stary Testament mówił, tego nie będziecie robić. Tego nie będziecie jeść. Tego nie będziecie robić. I tego nie będziecie robić. I takie było prawo. Będziecie mieli się nauczyć, że nie będą robić tego i tego i tego i tego. I ciągle słyszeli, czego mają nie robić. I więcej zdaje mi się było tego, czego nie robić, to co robić. I ciągle słyszeli, tego nie rób, tego nie rób, tego nie rób. Wiecie, to ma duże znaczenie, kiedy jesteśmy świadomi, czego nie chcemy robić, czego nie mamy robić, kiedy tego nie robimy. Wiecie, co nam to pomaga? Kiedy nie robimy pewnych rzeczy, decydujemy się rezygnować z pewnych rzeczy, to wzmacnia to, kim jesteśmy. Rozumiecie? Kiedy wiesz, czego nie powinienem robić i czego nie robię, to wzmacnia twoją tożsamość. Zobaczcie przykład. Gdy piłkarz gra mecz, decyduje się, nie będę używał rąk. Z czego to wynika? Z jego tożsamości z tym piłkarzem. I chcąc być tym piłkarzem, cały czas ma tą świadomość, nie będę używał w czasie gry rąk. Rozumiecie? I ta tożsamość się wzmacnia z nim cały czas, kiedy to praktykuje. Coraz bardziej wie, kim jest. I kiedy Bóg do nas mówi też pewne rzeczy i my wiemy, dlaczego pewne rzeczy nie robimy, wzmacnia się nasza tożsamość w Bogu. Rozumiecie? Kiedy Ewa na początku sięgnęła po ten owoc, nie do końca wiedziała jeszcze, jak gdyby, kim jest. I powiem wam jeszcze jedną ważną rzecz. Kiedy diabeł mówi, dlaczego miałbyś tego nie wziąć? Kiedy mówi do Chrystusa, zobacz, wszystkie skarby świata mogę ci podarować. W czym problem? Ale Pan Jezus wiedział, kim jest. Zrezygnował z tego. Wiedział, kim jest. Ale chcę wam powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Wiecie, jaką mamy mieć myśl, kiedy diabeł przychodzi swoimi imitacjami i pokazuje nam i sprzedaje dobre kłamstwo, dobrze brzmiące kłamstwo. Przepraszam za wyrażenie. Dobrze brzmiące kłamstwo. Kiedy przychodzi i widząc pewne porządliwości w naszych sercach, do nich chce się odwołać, i tamto kłamstwo zaserwować, żebyśmy puknęli tak szybko, jak tylko można. To wiecie, na co mamy patrzeć? Mamy patrzeć w taki sposób. Najpierw wam patrzę to. Bóg zatroszczy się o moje potrzeby. Rozumiecie? Czy tak myślicie o Bogu? To jest ważne. Mój Bóg jest takim Bogiem, który zatroszczy się o moje potrzeby. Dlatego rezygnuję z tego pokuszenia. Dlatego rezygnuję z tego grzechu, który nosi mi diabeł. Bo wiem, że nie chodzi o to tylko, że odrzucam to i jakoś wytrzymam bez tego. Nie o to chodzi. Bo pożądliwości w sercu pociągną człowieka dalej. Ale mogę powiedzieć sobie tak. Wierzę w takiego Boga. Takiego znam Boga. O takim czytam w mojej księdze. Na takim się nie zawiodłem. Że ja rezygnuję. Bo wiem, mam pewność, że mój Bóg zatroszczy się o tą moją potrzebę. Rozumiecie? Kiedy Abraham szedł za nie swojego syna, miał pewność, Bóg zatroszczy się o moją potrzebę. On miał pewność i był gotowy oddać syna. Ewa, kiedy pokazał ten owoc i powiedział, zobacz, bo jeśli nie zejmiesz tego owocu, to nie będziesz wiedziała tego wszystkiego, nie będziesz znała tego poznania dobra i zła, którego Bóg ci nie dał. I jej brakło tej potrzeby, tego spostrzenia, tej postawy. Jeżeli będę potrzebowała więcej wiedzy na temat dobra i zła, mój Bóg zatroszczy się o tą potrzebę. Mój Bóg jest właśnie taki. Dlatego spokojnie mogę powiedzieć, nie zerwę, nie zjem tego owocu. Zrezygnuję z niego. I jestem spokojny w moim sercu, że mój Bóg zatroszy się o tą potrzebę. Rozumiecie? Czy wierzycie w Boga? Kiedyś Pan Jezus powiedział, kiedy mówił sobie kazanie na górze, powiedział: nie możecie Bogu służyć mamonie. Albo za jednym pójdzie nasze serce, albo za drugim pójdzie nasze serce. I później powiedział o tych ptakach. A potem powiedział o tych liliach. Powiedział: zobaczcie, jak pięknie wyglądają. I powiedział: czy Bóg nie troszczy się o wiele więcej o każdego z was? A później dodał o małowiernym. Bo kiedy wydaje nam się, że Bóg nie będzie zaspokajał naszych potrzeb, jesteśmy mamy wiary, czy też niewiary. Ale chcę, żebyście chwycili się tego. Kiedy diabeł będzie przychodził o imitacji, odwołując się do pożądliwości, to pomyśl sobie najpierw w ten sposób. Zaraz, stop. Tak, potrzebuję czegoś. Tak, potrzebuję tego, czy tego. W takiej dziedzinie, czy w takiej. Tak, bardzo mi na tym zależy. Bardzo mi na tym zależy. Ale powiedz, stop, zaraz. Mój Bóg wie o tym. I w 1 Piotra 5:17 tutaj jest powiedziane. On ma o mnie staranie. On ma o was staranie. Mój Bóg obiecał być Bogiem w moim życiu. Obiecał zatroszczyć się, do czego potrzebuję. Tak więc z ufnością mogę mówić. Pan jest pomocnikiem moim. Zaufam. Nie będę się lękał. Rozumiecie? To jest postawa w sercu. Jeśli będzie mi taką postawę w sercu, ona wpłynie na to, jak będziemy się zachowywać. To jest czymś takim ważnym. A więc, kiedy rezygnujemy z pewnych rzeczy, gdy diabeł mówi, korzystaj z wszystkiego, co się da. A my mówimy, nie, bo jestem piłkarzem. Nie będę używał rąk. Widzicie? I wtedy możesz zwyciężać jako piłkarz. Tak samo tutaj. Kiedy Izraelici mówili, nie, nie będziemy robić tego. Wtedy mówili, nie będziemy sprawiać, że będą się żenić nasi synowie z poganami. Z pogańskimi kobietami. Z tym, jak się ubierają, tym, jakim Bogom oddają cześć, bo zwiodą naszych synów właśnie do tych swoich bożków. I kiedy rezygnowali z tego, wiedzieli, kim są i mogli wygrywać jako Boże dzieci. Rozumiecie? I zawsze tak jest. Kiedy patrzymy do Bożego Słowa i rezygnujesz z tego, co świat mówi, wiesz, czemu się wszystko masz na swoim stole. A mówimy, rezygnuję z tego, bo to nie pasuje do tego, kim jestem. To nie pasuje do tego, jak wielkim jestem. Ja jestem kim? Nie, to nie tak. Nie tak. Nie ta kartka. Kim ja jestem? Nie ta kartka. Dobrze, że mówicie. Nie ta kartka. Nie ma tej kartki. Jest. Kim jestem? Naśladowcą Jezusa Chrystusa. A to nie pasuje do tego. To nie pasuje do tego. Ale pójdźmy dalej. Pójdźmy dalej. Przeczytałem jeszcze pewien fragment. Czas ucieka. Jak się kamerze, jak inaczej. I za Hebrajczyków otwórzmy 6 rozdział. Będziemy się zbliżać do końca. Hebrajczyków 6 rozdział. I chcę wam też to słowo przeczytać dzisiaj dla was. Nie jako kiedyś pisane przez kogoś dla kogoś, ale dzisiaj dla nas. Od 13 wiersza. Hebrajczyków 6:6. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiągł na siebie samego. Mówiąc, zaiste będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, mówią o nas, co do których niemożliwą jest rzeczą, gdy Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej dotrzymamy się jako kotwicy duszy pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. Popatrzcie na tę chwilę, na ten fragment. Bóg dał obietnicę Abrahamowi. Jaka to obietnica? Przysiął na siebie samego. Nie miał kogo większego, żeby się powołać, no to przysiął na siebie samego. Powiedział, zaiste będę błogosławił cię obficie i rozmnożę cię bez zmian. Bóg dał taką obietnicę. Abraham trzymał się tej obietnicy. I zapamiętajcie, kiedy Abraham szedł oddać swojego syna, to znał obietnicę wcześniej, że będzie miał wielkie potomstwo. On znał tą obietnicę, dlatego był gotowy to zrobić. Wiedział, że Bóg zatroszczy się o jego potrzeby. Czy pamiętacie, jak jest napisane, kiedy diabeł przychodzi z imitacjami, to są imitacje. Ale pamiętacie, co Bóg powiedział, jest napisane w liście do Koryntian. Czego oko nie widziało i czego ucho nie słyszało twoje. I co w twojej myśli nigdy się nie pojawiło, do twojego serca nigdy nie wstąpiło. Rzeczy tylko przewyższają. Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują. Rozumiecie? Bóg dał mu obietnicę. Bóg powiedział, to, co ja ci obiecałem, jest o wiele większe niż te wszystkie imitacje, które tutaj diabeł ci będzie posyłał. Pamiętaj o tym. Wszystkie imitacje, które diabeł ci pokaże, będą sugestywne, będą pociągające, będą ciągnąć twoje serce. Ale pamiętaj, to są imitacje. Pamiętaj, ja jestem prawdziwym Bogiem i ja ci składam prawdziwą obietnicę. I ja dotrzymam ci obietnic. Rozumiecie? A to, co dla ciebie przygotowałem, nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić. Gdybyś zebrał wszystkie ludzi i ich najwspanialsze pragnienia, to Pan powie, to jest nierówne temu, co ja dla ciebie przygotowałem. Jeżeli w swoim sercu będziesz mnie kochać, będziesz za mną być, będziesz mi ufać. Rozumiecie? Czy ufacie Bogu? Rozumiecie? Czy ufacie, jesteście gotowi zaufać Jego obietnicy? Myśl nad obietnicami. Czasami oglądamy wiele różnych rzeczy, i słuchamy wiadomości. No, to niby dobre wiadomości, ale w tym czasie nie rozmyślasz nad Bożymi obietnicami. W tym czasie nie rozmyślasz nad tym, co pomoże ci pochwycić nadzieję, którą Bóg przed tobą położył. Rozumiecie? To niby nie jest złe. Ale tutaj czytamy, że ten przykład mamy zobaczyć, mamy go przemyśleć. 18 wiersz mówi, 17. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy, to dotyczy nas, niewzruszoności swego postanowienia, że będzie nas błogosławił w Chrystusie. 18 wiersz mówi tak. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwe, żeby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, żebyśmy mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Bóg chce nas zachęcić. Bóg daje nam zachętę. Podaję ten przykład. Patrz na Abrahama, jak go nie zawiodłem. A tu zobacz, jaka była niemożliwa sytuacja. Ale ja go nie zawiodłem, bo mu coś obiecałem. I Słowo Boże mówi, tak jest w życiu bieżącego człowieka. Pan Bóg mówi, jak gdyby mówię ci to, żeby cię zachęcić, żebyś miał motywację w swoim sercu, żeby pochwycić się tej nadziei, którą położyłem przed tobą. Zauważcie, co Bóg tutaj mówi, że trzeba chwycić tą nadzieję. Widzicie to? Trzeba ją chwycić, abyśmy mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Tego, dokąd zmierzamy. Ta nadzieja, że nam przyświecała. Trzeba ją chwycić. Ale może stać się, ale w jaki sposób chwycić? O co chodzi? I dalej jest wyjaśnienie jeszcze jedno. Popatrzcie, jakie mocne. Dla nas tutaj nad morzem trochę jest bardziej to znane. Kinga z Łodzi przyjechała. Słabiej będzie to rozumiała. Ale my tu trochę lepiej. Grabie Grzegorz ze Śląska też kiepsko będzie to rozumiała. Dlatego dobrze są z nami. Może im to trochę będzie tutaj łatwiej. Popatrzcie, dalej jest napisane w 19 wierszu. Tej nadziei. Jej to trzymamy się jak kotwicy. Duszy. Jak kotwicy. Korzystajcie. Patrzcie, jak wyglądają kotwice. Pamiętacie, jak wyglądają kotwice? Kiedyś na miał pewien człowiek zauważył, kotwica jest czymś ciężkim. Jakby ci spadła na nogę, to ci ją rozwali. Kotwica jest ciężka. Jest konkretna. W Szczecinie są takie wielkie kotwice. Dwumetrowe, wielkie kotwice. Kotwice są wielkie, konkretne, mocne. Mocne, żeby zahaczyć taki wielki statek, że on się zatrzyma i będzie na podstawie, dzięki tej kotwicy, będzie stał w miejscu, a nie będzie dryfował. Wielki statek. Niby ta kotwica nie jest taka wielka w stosunku do swojego statku, ale ona potrafi zakotwiczyć go i unieruchomić, żeby nie popłynął gdzieś więcej. To jest taka kotwica, którą Bóg nam daje. Nasza dusza będzie zaczepiona jako taką kotwicę. Ale popatrzcie dalej, ciekawie. Jeśli otrzymamy się jako kotwicy duszy pewnej i mocnej, sięgającej aż poza słonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus. Tam do nieba wszedł Pan Jezus. Ktoś już tak ładnie zauważył. Jak gdyby Pan Jezus wziął tą kotwicę, zaniósł tam do nieba, za zasłonę, której teraz nie widzimy. W tej świątyni nie. Zaniósł i tam ją zrzucił. Rozumiecie? I my z tej strony jesteśmy przyczepieni do niej. Tam jesteśmy zakotwiczeni. W tej nadziei tego, co Bóg nam obiecał ze swojej chwały. Dlatego nie wszystko pasuje do tego, kim jesteśmy w tej sytuacji, w której jesteśmy. Dlatego Słowo Boże mówi, abyśmy wyrzekli się pewnych rzeczy, odrzucili pewne rzeczy. Rozumiecie? Kiedy wiem, kim jestem, kiedy wiem, że jestem zakotwiczony, kiedy wiem, że mam stanąć przed świętym Bogiem, to wiem, że nie pasuje i pewne rzeczy chcę odrzucać ze swojego życia. Bo to nie pasuje do tego, kim jestem. Jestem córką lub synem świętego Boga. A moje serce jest zakotwiczone. Moja dusza nie jest porywana przez świat i nie dryfuje w świecie, ale jest zakotwiczona w niebie. Czy tam masz kotwicę? Czy masz zakotwiczoną duszę, czy ona dryfuje? Jeżeli nie pochwyciłeś tej nadziei, masz wątpliwości, że Bóg dotrzyma słowa, że cię doprowadzi, obdaruje błogosławieństwem, to będziesz dryfował, będziesz jak bez kotwicy. Ale kiedy rodzimy się na nowo, jesteśmy odrodzeni, jak to pisze, do nadziei żywej. Właśnie do tej nadziei. Tego wszystkiego, co mam obiecane przez Boga w Chrystusie. Wtedy zaczynamy być zdolni do tego, żeby ufać w taką kwestię naszego życia, że będziemy ufać temu, co Bóg obiecał i będziemy gotowi stawiać na tym swoje życie. Do tego jesteśmy odrodzeni. W tym przejawia się odrodzenie. Że człowiek jest gotowy ufać Bogu. Potrafi Mu ufać. Życiowych kwestiach. Tak jak Abraham, kiedy oddawał syna, to była życiowa sprawa dla niego. Życiowa kwestia. I był gotowy Bogu zaufać. I takich mamy wielu mężów przed nami. Wiele sióstr przed nami, którzy ufali Bogu. Mamy w Hebrajczyków cały obok świadków. Żebyśmy patrzyli na tych ludzi. Jak ich dusze były zakotwiczone w niebie. Jak trzymali się tej nadziei, którą Bóg im dał. Ufali Bogu. I stali się zwycięzcami. Nie pozwól odciąć kotwicę z swojego życia. Jeżeli ona zostanie odcięta, zaczniesz dryfować nie wiadomo gdzie. Padniesz na skałę i rozbijesz. Musisz mieć tę kotwicę. Musisz być zakotwiczony w niebie. Jeszcze jeden fragment. A więc pochwyćmy tę nadzieję mocno. Trzymajmy się tej nadziei mocno. Czyli tego oczekiwania na te dobre rzeczy, które obiecywał Bóg. Trzymajmy się tego mocno. Jeszcze jeden fragment na koniec. Przeczytam. List Jakuba. List Jakuba. Pierwszy rozdział. Dlaczego potrzebujemy Chrystusa? Dlaczego potrzebujemy Jego mocy? Być zakotwiczeni w Bożym Słowie? Zobaczcie. Jeszcze raz teraz zajrzymy do naszych serc. Apostoł Jakub pisze tak. 14 wiersz. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nędzą. Każdy. Każdy jest narażony. I zobaczcie, tu jest napisane, każdy bywa kuszony przez czyje pożądliwości? Nie czyjeś, ale przez własne pożądliwości. Stara natura, której pożądliwości będą się wyrażały w sferze jakiejś albo społecznej, albo jakiejś materialnej, albo fizycznej. Ta stara natura ma swoje pożądliwości. Czyli żądanie kierownictwa, tak by było to sparafrazowo. Każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości. To, co jest wewnątrz człowieka, jego serca, którego pociągają i nęcą. I potem co się dzieje, kiedy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. To właśnie grzech nie natychmiast nie natychmiast staje się takim owocem. Nie natychmiast wyrasta. To się dzieje stopniowo. Powoli. Musi być czas zasiewu, czas podlewania i to wyrasta. Każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają, nędzą. Wiecie co? Kiedy patrzymy w samych siebie i widzimy to wszystko, co te pożądliwości, wtedy widzimy, jak bardzo musimy iść do Chrystusa, go potrzebujemy. Tak? Którego pociągają i nędzą. Gdy pożądliwość poczcie rodzi grzech, a grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Dlatego, kiedy Chrystus kazał wkraczać do naszego życia, kiedy On zaczyna działać, On prowadzi nas do tych świętych Bożych obietnic, do tej natury Chrystusowej, do tej Bożej natury, które są sprzeczności. Dlatego ja mówię, nie miłujcie tych rzeczy, które są na świecie. Tak? Nie miłujcie. Bo wszystko, co jest na świecie, wszystko, co, jak jest w jednym tłumaczeniu napisane, wszystko, co nakręca ten świat, pożądliwość ciała, oczu i pycha życia, nie są z Ojca, ale ze świata. Wszystko, co nakręca ten świat. Podoba mi się ten zwrot. Podoba mi się ten zwrot. Ale nas niech nakręca to, co Boże, to, co trwamy z Nim. To, co modląc się, wnosi Chrystus do naszego życia. To niech nas nakręca. Odcinajmy się od pewnych rzeczy. I nie zadowalajmy się tym, że na zewnątrz może nie wyglądamy źle. Kiedyś Pan Jezus mówił, z zewnątrz wyglądacie pięknie. Jak groby pobierane, ładne, pomalowane, takie zadbane groby. Ale wewnątrz pełni jesteście łupiestwa tego wszystkiego, co w grobowcu. Ale to, to nie wystarczy. Dlatego badajmy nasze serce. Mamy po to Boże Słowo, na skalę. Czytajmy, nawzajem się zachęcajmy. I ten świat jest tak bardzo powierzchowny, ale my patrzmy na to, co jest wewnątrz. Amen. Powstańmy. Teraz będziemy mieć czas, żeby rozmawiać z naszym królem, żeby przyjść przed niego.